Tak jest, jak zwykle. W poniedziałek, 10 po 10, spotykamy się z podlaskimi policjantami. Wśród nich główną rolę odgrywają dzielnicowi. Dziś gościem specjalnym, jeżeli tak można powiedzieć, jest dzielnicowa z Suwałk. Policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, starszy sierżant Justyna Bzymek. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Gdzie pani jest dzielnicową dokładnie? W którym miejscu?
Jestem dzielnicową rejonu przyległego do Komendy. To jest rejon osiedla domków jednorodzinnych. Mniej więcej w połowie są to domki jednorodzinne, a w połowie osiedle blokowiska.
Wydaje się, że taki teren przy Komendzie to raczej bezpieczny teren.
Tak, bardzo bezpieczny.
tak się wydaje przynajmniej. No. Ma pani jakieś takie bardzo poważne problemy, z którymi sobie musi pani poradzić?
W chwili obecnej głównym problemem jest nieprawidłowe parkowanie.
O proszę.
Na terenie osiedli zamkniętych i to jest nieprawidłowe parkowanie w strefie zamieszkania, w miejscach innych niż do tego celu wyznaczone.
Skarżą się mieszkańcy?
Skarżą się i do tego bardzo pomocna jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, na której mieszkańcy zaznaczają ten problem.
Dobrze, do tego tematu na pewno za chwilę wrócimy, bo witamy także w naszym studiu. To nie jest tak, że tylko pani dzielnicowa dzisiaj jest. Są także przedstawiciele Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Razem z nami komisarz Joanna Rzepniewska i młodszy aspirant Wojciech Osikowski. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Ja krótko zapytam chyba pana aspiranta, no bo w związku z tym, że to będzie trudne pytanie, to nie będzie pani obarczał trudnymi pytaniami.
A dlaczego nie?
No, panie aspirancie, trochę się już znamy, że tak się wyrażę, dlatego do pana trudne pytania. Czy wczorajszy mecz Jagiellonii z Wisłą Płock przebiegł w spokojnej atmosferze? Jak to wyglądało z perspektywy policji?
Moim zdaniem skromnym, a też byłem na meczu, wprawdzie nie służbowo, a w charakterze kibica, tak, to wszystko chyba dosyć fajnie przebiegło, zgrabnie. No, jedyny minus taki, że no jednak to mistrzostwo przeszło nam troszeczkę koło nosa, ale pod kątem jakby z porządku publicznego, takiego szeroko rozumianego, to raczej nie odnotowaliśmy żadnych wydarzeń.
Chciałbym trochę wywołać taką troszeczkę dyskusję, żebyśmy chwilę sobie to porozmawiali o tym, czy nie można nic zrobić z kibicami wbiegającymi na boisko. Przecież przez to mógł być przerwany mecz.
To znaczy, czy nie można zrobić? No to jest to problem jakby, nie wiem, czy Białegostoku też, całego kraju, gdzie tak powiem, tak? W naszym przypadku, z tego co ja się orientuję, to tam chyba zgoda organizatora była na świętowanie kibiców, tak? Pech może taka, nawet ciężko powiedzieć, czy to nadgorliwość, po prostu tak sytuacja się ułożyła, że chyba część kibiców ten gwizdek przerywający mecz uznała za końcowy, tak? I rzeczywiście doszło do tego, że część osób z tych 20 tysięcy, część osób no, wybiegła na murawę, no, ale też trzeba jakby podkreślić, że przynajmniej takie są i moje jakby obserwacje, że żadnych agresywnych jakby zachowań tam jakby nie miało na celu, tak? Tak przynajmniej to wyglądało, że to na celu miało tylko i wyłącznie świętowanie radości, tak? I też co należy podkreślić, że tak powiem, apel spikera, tak? Apel piłkarzy przyczynił się do tego, że ci kibicy jakby w całkowicie pokojowy sposób, grzecznie i spokojnie z powrotem wrócili na trybuny, także...
To było w Białymstoku, a przenieśmy się do Poznania. Tam w ogóle kibice wyrwali kawałek płotu, tak? Tam poszły jakieś race, takie policja na stadionie, no niesamowite rzeczy.
No właśnie, no i to jak najbardziej trzeba by jakby potępić takie zachowanie, tak? No o ile powiem szczerze, no Białystok ja jakby rozumiem, tak? No bo tu tylko radość i szczęście kibiców, tak? Natomiast tam to rzeczywiście, tam eskalacje miały miejsce, agresywne zachowania, także jak najbardziej trzeba to potępiać i surowe konsekwencje wyciągać.
Jak wygląda postępowanie policji w takich sprawach? Jak to w ogóle potem przebiega?
To znaczy,
dochodzenie do tego całego faktu.
Znaczy tak, no są zabezpieczane materiały wszelkie dostępne, tak? Głównie wizyjne, z monitoringów, tak? Ewentualnie z zeznania świadków. No i żmudna robota, tak? Bo trzeba osoby zidentyfikować, które naruszyły przepisy ustawy o imprezach masowych, tak? No i później jakieś tam zarzuty, tak? Ewentualnie.
Czy takich sytuacji by nie było na polskich stadionach, gdyby wprowadzono bardzo drastyczne kary finansowe wobec takich ludzi, którzy tak postępują na stadionach. Znaczy odpalają race, zakrywają twarze, czego nie można robić na imprezach masowych, przypominamy.
Znaczy Pewnie tak, tylko czy wysokość kar odstrasza? No, dla części ludzi tak, część ludzi nie, tak? No i w naszych jakby przepisach też te kary nie są najmniejsze, no bo chyba najniższa kara grzywny to jest tam 2000 zł.
A jakby było 20?
Więc to też nie jest tak mało. Być może część osób racjonalnie myśląca to tak czy siak ich te kary jakby odstraszają, tak? Ewentualnie te osoby w ogóle jakby nie czynią takich rzeczy. Natomiast no, część osób, którzy nazwijmy to przychodzą na stadiony po to, żeby wywołać burdy, tak? No to ich myślę, że te kary tak czy siak nie odstraszają.
Nie wiem, czy
nieuchronność
pan...
kary bardziej by odstraszyła może niż wysokość.
Nie wiem, czy państwo się ze mną zgadzacie, ale my w Białymstoku takich problemów nie mamy, dlatego kończymy temat, zamykamy. Nie wywołujmy wilka z lasu, może tak.
Tak, od dłuższego czasu w Białymstok chyba jest raczej takim spokojnym miejscem do kibicowania, więc jak najbardziej.
Zgadzam się z panem, a Suwałki? Pani sierżant, jak to jest w Suwałkach?
Myślę, że też jest bezpiecznie.
Cisza i spokój, prawda? Bezpiecznie. Tak. No i tego się trzymajmy i niech tak będzie. Dzisiaj punktem najważniejszym oczywiście naszego spotkania jest praca pani dzielnicowej, omówienie tej pracy i wskazanie ewentualnie jakichś rzeczy, na które pani by chciała zwrócić uwagę szczególnie. Ale porozmawiamy też o rodzicielskich porwaniach. To z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Zaginionego. To tutaj pani komisarz, jak rozumiem, będzie miała najwięcej do powiedzenia. Ale teraz wracamy do pani sierżant. Mówiła pani o tych nieprawidłowych parkowaniach i mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Czy ona jest pomocna w pani pracy?
Jest bardzo pomocna z tego względu, że podczas spełnienia służby 8-godzinnej no, nie jestem czasami w stanie być w każdym miejscu. I przychodząc do pracy i kiedy dostaję taką weryfikację karty, wiem, że gdzieś jest problem, że gdzieś jest bardzo poważny problem i trzeba natychmiast zareagować.
Jakie problemy zgłaszają mieszkańcy pani osiedla, szczególnie na tej mapie niebezpieczeństwa? Pani mówiła o parkowaniu, ale czy coś jeszcze?
Przede wszystkim te nieprawidłowe parkowanie. Tutaj raczej u mnie nie zdarzają się jakieś zgłoszenia inne. Ewentualnie od czasu do czasu zdarza się, że jest zaznaczone spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. Także no, głównie jest zaznaczone te nieprawidłowe parkowanie.
Pani ma trochę skomplikowaną sprawę, bo część pani osiedla to są domy jednorodzinne, a część to blokowisko. Tu chyba zupełnie inna praca w domach jednorodzinnych, a w blokach, prawda?
Szczerze powiedziawszy, ja tego nie zauważam, żeby to była inna praca. I tutaj muszę tak samo podejmować czynności, także ja nie widzę tutaj takiego zróżnicowania.
A jakie czynności głównie? Bo to tak czynności ładnie brzmi, ale jakie?
Prowadzenie niebieskich kart, procedury niebieskiej karty, no właśnie reagowanie na te nieprawidłowe parkowania. One zdarzają się i na osiedlach, na tych blokowiskach, i w rejonie osiedla domków jednorodzinnych. Także,
od dawna jest pani dzielnicową?
Dzielnicową jestem od niespełna 5 lat, ale w Suwałkach pełnię służbę dopiero niecałe 10 miesięcy, także jeszcze wiele się uczę, jeszcze teren poznaję, także no, uczę się cały czas.
I poznaje pani mieszkańców?
I poznaję mieszkańców.
Dużo pani ma mieszkańców do zaopiekowania się?
W moim rejonie jest około 6200 mieszkańców.
To dużo.
Jest to duży rejon, tak.
Duży rejon. Jest pani sama na tym rejonie?
Tak, sama.
No dobrze, to w takim razie kontakt z panią można znaleźć na pewno na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.
Tak, oczywiście. Telefon kontaktowy jest podany, jest numer e-mail podany, także można ze mną się kontaktować.
Pani dzielnicowa, chciałem zapytać o porwania rodzicielskie. Czy z takimi problemami pani się spotyka?
Tu w Suwałkach jeszcze się nie spotkałam z takim problemem. Raz w poprzedniej komendzie, w której pracowałam, czyli w Komendzie Powiatowej Policji w Olecku, miałam do czynienia z taką sytuacją. Mężczyzna zgłosił w komendzie, że matka uprowadziła dziecko, wyprowadziła się z domu. Wtedy miałam wiedzę, że ten mężczyzna jest sprawcą przemocy w rodzinie, bo została tam sporządzona, założona procedura niebieskiej karty. No i wtedy widziałam, że temu mężczyźnie, no wiedziałam, gdzie matka z dzieckiem przebywa, byli bezpieczni w Centrum Pomocy Rodziny, no i nie udzieliłam informacji wtedy temu mężczyźnie z uwagi na bezpieczeństwo matki i dziecka.
No ale zastanawiam się, ponieważ to mimo wszystko to ten pan zgłasza zaginięcie. No to nie musicie państwo jakby trochę z obowiązku, z urzędu podejmować takie wyzwanie?
W przypadku, kiedy taki mężczyzna jest podejrzewany o stosowanie przemocy w rodzinie, no nie udzielamy mu informacji, gdzie ta matka przebywa z dzieckiem i nie przyjmujemy w takiej sytuacji zawiadomienia o zaginięciu.
Ale informacje możecie udzielić, że dziecko jest zdrowe,
jeżeli
bezpieczne.
Jeżeli jest bezpieczne,
wszystko,
tak. W takiej sytuacji udzielamy takiej informacji.
Do tego tematu zaginięć, może nawet nie zaginięć, a po prostu rodzicielskich porwań wrócimy za chwilę po przerwie. Temat bardzo wrażliwy, bardzo drażliwy i bardzo delikatny. Postaramy się to omówić najszerzej, jak się da. Wracamy do rozmowy z podlaskimi policjantami. Razem z nami w studiu dzielnicowa Suwałk, starszy sierżant Justyna Bzymek, a także komisarz Joanna Rzepniewska i młodszy aspirant Wojciech Kociechowski z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji. Temat poważny, do którego teraz podejdziemy. I tutaj do pani komisarz przede wszystkim pytanie. Kiedy możemy mówić o porwaniu rodzicielskim? W jakich okolicznościach?
O porwaniu rodzicielskim mówimy wtedy, kiedy oboje rodziców posiadających pełną władzę rodzicielskich, pełną władzę rodzicielską posiadają i jedno z rodziców uniemożliwia kontakt z dzieckiem.
Ale co to znaczy uniemożliwia?
To znaczy zabiera dziecko i wyjeżdża na przykład, nie wiem, do innego miasta, tak? Albo udaje się do takiego miejsca, gdzie powiedzmy ojciec, a matka nie wie, gdzie to dziecko przebywa, tak? Nie wie, gdzie to dziecko w ogóle się znajduje, nie ma kontaktu, nie odbiera telefonu. Czasem zdarza się taka sytuacja, że rodzic, ten drugi podejrzewa, gdzie jest to dziecko, natomiast nikt nie otwiera drzwi, tak, w domu jest cisza i on nie wie, co się dzieje.
A czy to jest legalne? To znaczy może inaczej. Jeżeli ktoś ogranicza kontakt dziecka z jednym z rodziców ze względu na przykład na przemoc w rodzinie, to co pani sierżant przed chwilą mówiła, czy to jest legalne?
To znaczy tutaj, mówiąc o tej sytuacji przemocowej, to w ogóle jakby to jest zupełnie co innego, tak? I tutaj jakby tym naczelną tą zasadą, którą się kierujemy, to jest dobro dziecka i bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, żeby uchronić od zagrożenia życia i zdrowia. Więc tu jak najbardziej policja tym powinna się zająć i to jest jakby główny cel, żeby zabezpieczyć życie i zdrowie dziecka, matki, tak? Bo no zazwyczaj tak, taka jest sytuacja.
Ale czy wtedy można mówić o porwaniu?
Nie, wtedy nie mówimy o porwaniu rodzicielskim. Natomiast jeżeli tutaj rodzice mają pełną władzę, jeden uniemożliwia, tak? To wtedy mówimy o porwaniu rodzicielskim. Takie sytuacje się zdarzają bardzo często. No niestety, jakby plagą dzisiejszych czasów są sprawy rozwodowe, gdzie rodzice uniemożliwiają ten kontakt i potem, powiedzmy, przychodzi do jednostki policji ojciec, zgłasza się i mówi, że matka uniemożliwia ten kontakt. Takie zgłoszenie wtedy przyjmujemy. Jest to porwanie rodzicielskie, tak zwane zaginięcie kategorii trzeciej, tak to u nas się mówi, zgodnie z naszymi przepisami. I wtedy policja ustala miejsce pobytu dziecka. Tylko tutaj chciałabym podkreślić, że to nie jakby to ustalenie miejsca pobytu nie polega na tym, że przyjeżdża policjant do matki, ustala, że dziecko razem z matką przebywa, powiedzmy, przy ulicy Lipowej w mieszkaniu i wchodzi do tego mieszkania, matka otwiera drzwi i on mówi, proszę mi oddać dziecko, albo sam to dziecko zabiera, tak, i oddaje ojcu. Nie ma takiej możliwości. Policja tylko ustala miejsce pobytu i taką informację przekazuje osobie zgłaszającej. Policja nie jest zobowiązana i nie ma prawa takiego dziecka odebrać. Co innego, bo może się też tak zdarzyć, tak, że jest zagrożenie życia i zdrowia. I wtedy ale rzeczywiście jak to, policja...
Jak to ustalić?
Powiedzmy, matka jest nietrzeźwa, policja wchodzi do mieszkania, 3-4-letnie dziecko przy otwartym oknie stoi na parapecie.
No tak.
I mamy jak najbardziej zagrożenie życia i zdrowia. I wtedy rzeczywiście takie dziecko możemy odebrać i przekazać w tym wypadku ojcu, który ma pełne prawa rodzicielskie.
Zastanawiam się, czy... Bo ja wciąż nie mogę troszeczkę tego zrozumieć. Bo jeżeli, powiedzmy, sytuacja taka... No, bardzo często zresztą to się zdarza, że rodzice się rozwodzą, matka zabiera dziecko, ojciec nie wie, gdzie to dziecko jest. Czy w takiej sytuacji naprawdę nie możecie państwo zareagować w taki sposób, żeby jakoś doprowadzić do jakiegoś takiego logicznego rozwiązania tej całej sytuacji. To, że państwo ustalicie, gdzie to dziecko się znajduje, no to jest jedna rzecz. Natomiast ciężko oceniać, czy temu dziecku jest lepiej z ojcem, czy z matką, tak? No jakoś, no, gdzieś tutaj logika musi być gdzieś zachowana.
Należy podkreślić, że jakby gospodarzem tego postępowania jest sąd rodzinny i nieletnich i to sąd podejmuje decyzję w tej sytuacji, czyli gdzie dziecko przebywa.
A co sąd może zdecydować, proszę powiedzieć?
Sąd może zdecydować, że miejsce pobytu jest przy ojcu, tak, czy przy matce. I wtedy tamte dziecko przebywa. Natomiast samo uniemożliwianie kontaktów i tak dalej sprowadza się do tego, że policja nawet nie za każdym razem, tak, bo jeżeli sąd się zgłosi o to my poinformujemy o tym, tak, ale policja powinna tego zgłaszającego poinformować o tym, że on powinien złożyć pismo do sądu, tak, i powiedzieć, że na przykład matka, tak, uniemożliwia kontakty, nie mogę widzeń swoich z dzieckiem odbywać, tak? Bo nie ma tego kontaktu. Także tu jakby jedynie sąd może podjąć tą decyzję. Ale też proszę zauważyć, że może być taka sytuacja, gdzie też jakby służbowo z czymś takim się zetknęłam, tak? I sama też taki wniosek do sądu pisałam, że w sytuacji, kiedy ten konflikt między rodzicami, ten okołorozwodowy, tak to możemy nazwać, przedkłada się na to, że ta sytuacja rodzinna i opiekuńcza dziecka jest no niestabilna, że dziecko, rodzice tak naprawdę zamiast wywiązywać się ze swoich obowiązków rodzicielskich, zajmują się jedynie konfliktem, to wtedy możemy skierować my jako policja wniosek do SUL o wgląd w sytuację dziecka, tak, opiekuńczo-wychowawczą.
I co wtedy?
I wtedy sąd może na przykład ograniczyć władzę rodzicielską rodzicom poprzez nadzór kuratora. I kurator już wtedy, powiedzmy, będzie z rodzicami pracował, żeby jakby właściwie tą swoją władzę wykonywali.
A istnieje niebezpieczeństwo odebrania dziecka rodzicom i na przykład przekazania do rodziny zastępczej?
Oczywiście, że jest, tylko musimy jakby też brać pod uwagę taką sytuację, że to jest ostateczność tak naprawdę. Mhm. Że jednak to środowisko rodzinne, jakie ono by nie było dla dziecka, jest najlepsze, tak? Także to już, taką decyzję to naprawdę sąd podejmuje w ostateczności.
Kiedy ostatni raz pani się spotkała z takim porwaniem rodzicielskim?
Szczerze mówiąc, to niedawno mieliśmy petenta tutaj do nas, akurat do komendy przyszedł, także też tam taka była sytuacja, gdzie te porwanie rodzicielskie miało miejsce. No myślę, że tak w komendach powiatowych czy miejskich to są takie sytuacje dość, niestety dość częste.
Pytam, bo chcę ustalić, czy to jest duży problem. Pani mówi, że generalnie problemem plagą są dzisiaj rozwody, no i te ograniczanie widzenia się z dziećmi, tak? To zastanawiam się, czy takich spraw na przykład miesięcznie, wiem, że trudno może to ustalić, no ale czy miesięcznie na przykład policja odnotowuje, nie wiem, 100?
Nie, myślę, że to nie jest taka bardzo duża skala, tak? Natomiast przypadki takie się zdarzają.
Co grozi za porwanie rodzicielskie?
To nie jest przestępstwo, tak? To jest, tutaj ustalimy...
Bo brzmi groźnie.
Tak, brzmi groźnie, natomiast to nie jest przestępstwo, tak? Policja ustali miejsce pobytu, informacja spłynie do sądu rodzinnego, także tutaj jakby pod tym kątem. Natomiast mamy też coś takiego, co jest przestępstwem i to jest tak zwane uprowadzenie, ale tu musimy rozróżnić to.
No właśnie, czym to się różni?
Uprowadzić małoletniego poniżej 15 roku życia może osoba, która tej władzy rodzicielskiej jest pozbawiona, ale pozbawiona sądownie. To nie to, że przyjdzie matka do komisariatu i stwierdzi, że o, ojciec tam nie ma żadnych praw, on się nie zajmuje, tak nie chodzi do szkoły, nie interesuje się i tak dalej. To nie jest pozbawienie praw rodzicielskich. Sąd musi pozbawić praw rodzicielskich sądownie. I wtedy rzeczywiście może dojść do uprowadzenia i to wtedy jest przestępstwo. Tak?
Jasne.
Natomiast samo jakby zabranie dziecka, uniemożliwienie kontaktów, gdzie oboje rodzice tą władzę mają, to nie jest przestępstwo, tak?
Porwanie rodzicielskie brzmi bardzo, bardzo groźnie i po prostu najlepiej, żeby takich sytuacji po prostu nie było, no ale dokładnie, rozumiemy, tak, że no niestety czasami po prostu ludzie się ze sobą nie dogadują i wychodzi jak wychodzi. Proszę pamiętać o tym, że jest to bardzo niebezpieczne i jest to przede wszystkim ze szkodą dla dziecka. Tutaj mówimy przede wszystkim o takich problemach psychologicznych, tak? Jaką to rysę zostawia na dokładnie psychice dziecka. Na koniec ogłoszenia. Chciałbym się rzec w sprawie parafialnej.
Parafialne, tak. Chcieliśmy nawiązać do Dnia Dziecka, tak? Wydział Prewencji na terenach Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku w dniu 30 maja.
Do Dnia Dziecka w sensie 1 czerwca. Tak, bo tak, jest też tak. Dzień Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego, myślę.
Nie, oczywiście do Dnia Dziecka, tego, który jest 1 czerwca, w dniu 30 maja w godzinach od 10.30 do 13.30 Wydział Prewencji organizuje festyn na terenie Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku przy 402 pułku i tam chętnie widzielibyśmy, tak, już część szkół się zgłosiła, ale zachęcamy serdecznie zgłaszać się na dwa numery telefonu 85 670 28 72 i 85 670 25 21.
Ale gdzieś te, jeszcze są. Gdzieś te numery można znaleźć w internecie?
Oczywiście na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji przy Wydziale Prewencji taki numer się odnajdzie.
Okej, w porządku. To pierwsze ogłoszenie.
A drugie? A drugie chciałbym przypomnieć, że nadal trwa do końca maja trwa akcja, konkurs w zasadzie Policjant, który mi pomógł, tak? Jeśli ktoś widzi w naszym województwie takiego policjanta, tak, który w jakiś tam sposób szczególny przyczynił się do pomocy w rodzinie lub w jakichś tam innych sytuacjach.
Który tak, mi pomógł po prostu.
Zachęcamy do zgłoszenia takiego funkcjonariusza poprzez niebieską linię, tak? Przez strony internetowe niebieskiej linii, ewentualnie strony internetowe komend jednostek w naszym garnizonie, gdzie takie banerki odsyłające do niebieskiej linii są.
Pani sierżant, pani komuś pomogła?
No, wielu ludziom.
To można panią sierżant zgłosić. Panią,
może ktoś zgłosi.
Panią dzielnicową. No tak, no to trzymamy mocno kciuki i oby tak było. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słyszymy się i widzimy się oczywiście, no my się widzimy, a z państwem się usłyszymy za tydzień po 10:10. A naszymi gośćmi dziś w studiu byli policjantka z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, starszy sierżant Justyna Bzymek, dziękuję.
Dziękuję.
Z Wydziału Prewencji komisarz Joanna Rzepniewska i młodszy aspirant Wojciech Osikowski, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku. Dziękuję.
Dziękujemy.
Spokojnego dnia.